służby specjalne i policja w związku z aferą podsłuchową miały inwigilować szefów CBA, ABW, SKW i BOR-u. Według Gazety Wyborczej tajna grupa utworzona w MSW, którym kierował Bartłomiej Sienkiewicz, badała, czy za aferą podsłuchową stoją byli generałowie i urzędujący szef CBA. Były już minister spraw wewnętrznych miał ich podejrzewać o spisek. Dziś, odnosząc się do tych informacji, powiedział, że są one nieprawdziwe. Polityk PO złożył też wniosek do prokuratury generalnej o możliwości popełnienia przestępstwa. Z kolei warszawska prokuratura okręgowa wszczęła z urzędu postępowanie sprawdzające pod kątem ewentualnego przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Opozycja domaga się powołania komisji śledczej w sprawie podsłuchów. Poseł Mariusz Błaszczak, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, stwierdził, że obecnie nasuwa się pytanie, kto tu kłamie.
Czy Gazeta Wyborcza, informując o inwigilowaniu byłych szefów służb, o konflikcie, o bardzo brutalnej walce w łonie partii rządzącej z wykorzystaniem służb specjalnych, z inwigilacją również posłów opozycji, czy też rząd, to jest wydrukowane oświadczenie na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, w którym rząd koalicji PO-PSL, rząd premier Ewy Kopacz wszystkiemu zaprzecza. Czy ta sprzeczność może być wyjaśniona przez służby specjalne? Oczywiście nie. Czy może być wyjaśniona przez premier Ewę Kopacz? Też nic na to nie wskazuje, bo ludzie związani z premier Ewą Kopacz są w to wszystko uwikłani.
Politycy PiSu chcą, by Sejm zajął się sprawą na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro chce, by posiedzenie było tajne. Premier Ewa Kopacz miałaby na nim przedstawić informacje na temat działań byłego szefa MSW w związku z wyjaśnianiem afery podsłuchowej.
Władza wykonawcza powinna wytłumaczyć się przed przedstawicielami narodu, którzy zasiadają w Sejmie, w trybie nadzoru i kontroli nad działaniami władzy wykonawczej właśnie, z działaniem rządu, bo nie byłby to precedens. Przypomnę, że w czasach SLD pan Barcikowski w ten sposób właśnie wyjaśnił i tłumaczył na posiedzeniu Sejmu zarzuty, które były związane z jedną z operacji specjalnych prowadzonych przez służby specjalne. I w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości przypomnę, że pan marszałek Ludwik Dorn dopuścił tego rodzaju informacje na temat zarzutów, jak się później okazało, bezpodstawnych, stawianych rządowi przez pana ówczesnego ministra Kaczmarka.
Szef Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych zapowiedział, że komisja we wtorek zajmie się sprawą ewentualnych podsłuchów szefów służb. Jeden z tygodników w ubiegłym roku ujawnił nagrania z podsłuchanych rozmów wysokich urzędników państwowych podczas spotkań w warszawskich restauracjach. Śledztwo w sprawie od lipca 2013 roku prowadzi Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga. Śląskie Kuratorium Oświaty zakazuje odmawiania modlitwy w podstawówce w Golosławicach. Od 25 lat codziennie uczniowie tej szkoły zaczynają lekcje od modlitwy. Po interwencji jednego z rodziców kurator polecił zaprzestania praktyk religijnych. O sprawie informuje jedna ze stacji radiowych. Także resort edukacji, którym kieruje minister Joanna Kluzik-Rostkowska, stwierdziło, że modlitwa powinna odbywać się na lekcji religii, a nie matematyce. Prawo jednak nie zabrania modlitwy w publicznej szkole poza lekcjami religii. Mirosław Orzechowski, były wiceminister edukacji, powiedział, że mamy do czynienia ze skandalem. Zachęcił rodziców do pisania skarg.
Apeluję, proszę i wzywam. No, nie zapierajcie się Chrystusa. Brońcie w tak prostych sprawach. Naprawdę będzie wam to wszystkim policzone przez Boga, przez Polskę i przez naród. No przecież my wszyscy kiedyś za te fakty odpowiemy.
Śląskie Kuratorium zaleciło przeprowadzenie ankiety wśród rodziców dzieci podstawówki w Golosławicach. Modlitwa ma być kontynuowana, jeżeli opowie się za nią 100% rodziców. Kandydat PiSu na prezydenta Andrzej Duda uważa, że rodzice powinni decydować, czy dziecko rozpocznie naukę w wieku 6 czy 7 lat. Zapowiedział, że jeśli problem ten nie zostanie rozwiązany, to jako prezydent sam zgłosi odpowiedni projekt w tej sprawie. Deklaracja padła po spotkaniu Andrzeja Dudy z przedstawicielami Stowarzyszenia Rzecznik Praw Rodziców, którzy szukają poparcia u polityków dla obywatelskiego projektu ustawy Rodzice chcą mieć wybór.
Jeżeli Polacy zdecydują się mnie wybrać na urząd prezydenta Rzeczypospolitej, na pewno będę rzecznikiem takich ważnych projektów obywatelskich. Na pewno przede wszystkim będę się spotykał z tymi, którzy reprezentują istotne środowiska społeczne, a tak jest z państwem elbanowskimi. Przyjeżdżają tutaj i mają określone oczekiwania wobec świata polityki, wobec także polskiego rządu, Sejmu, ale także prezydenta Rzeczypospolitej. Prezydent powinien być tutaj kreatorem dialogu i ja nie ukrywam, że jeżeli ten problem nie zostanie rozwiązany, a ja zostanę przez Polaków wybrany na urząd prezydenta, to z góry zapowiadam, że ja taką ustawę dotyczącą dzieci z rocznika 2009, dającą właśnie rodzicom pełny wybór co do tego, czy chcą je wysłać do szkoły, czy nie, złożę.
Pod projektem ustawy Rodzice chcą mieć wybór podpisało się 300 tysięcy osób. Pierwsze czytanie projektu w Sejmie odbędzie się w najbliższą środę. Karolina Elbanowska ze Stowarzyszenia Rzecznik Praw Rodziców mówi, że zapewnienie kandydata PiS-u na prezydenta Andrzeja Dudy jest dla nich bardzo ważne.
Robimy wszystko, żeby doprowadzić do tego, żeby dzisiaj nie było przymusu, sztywnego przymusu dla dzieci 5- i 6-letnich. Robimy wszystko, żeby dzieci z rocznika 2009, również te urodzone w grudniu, które nie będą miały 6 lat, idąc do pierwszej klasy, będą miały 5 lat, żeby one nie miały tego obowiązku, żeby mogły zostać jeszcze przez rok w dobrej edukacji przedszkolnej. Dzisiaj mamy kolejny dobry sygnał ze strony polityków. Właśnie pan Andrzej Duda popiera wolny wybór rodziców.
Reprezentanci stowarzyszenia zabiegają dziś także o poparcie dla inicjatywy u przewodniczącego klubu parlamentarnego PO Rafała Grupińskiego. Obywatelski projekt popierają już politycy SLD i klubu parlamentarnego Sprawiedliwa Polska. Kandydat PSL-u na prezydenta Adam Jarubas zapowiedział, że będzie przekonywał ludowców do poparcia ustawy. Zakończył się protest rolniczy na międzynarodowej trasie kolejowej Warszawa-Moskwa. Rolnicy z OPZZ-u weszli na tory nieopodal Siedlec przed południem. Protestowali też na drogach w kraju oraz pod kancelarią premiera. W poniedziałek od godziny 12 chcą uniemożliwić wejście do Ministerstwa Rolnictwa. Rolniczy protest pod kancelarią premiera potrwa co najmniej do 10 marca. Dziś do protestujących dołączyli gospodarze rolniczych organizacji z Wielkopolski. Domagają się zaprzestania wyprzedaży polskiej ziemi obcokrajowcom, a także rozmów z rządem o dopłatach do produkcji mleka i mięsa, zwrotu pieniędzy za wykup kwot mlecznych. Rosja publikuje dokumenty uderzające w żołnierzy polskiego podziemia walczących z czerwonoarmistami. Prokremlowska rosyjska gazeta napisała, że mają one pokazać, jak AK walczyła z radzieckimi wyzwolicielami. Gazeta opublikowała też wywiad z szefem Federalnej Agencji Archiwów, który mówi o liście 700 czerwonoarmistów, którzy mieli być zabici w Polsce. Tego typu publikacje są rewelacjami, które pojawiają się zawsze w kontekście polskich świąt patriotycznych, zauważa dr Jerzy Bukowski, rzecznik organizacji kombatanckich i niepodległościowych w Krakowie.
Tym razem, ponieważ jesteśmy w przededniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, ja osobiście wolę ich nazywać niezłomnymi, bo takimi w istocie, Rosjanie będą publikować swoje archiwalne dokumenty, nie wiem czy prawdziwe, czy jakoś podrasowane, ale być może one są rzeczywiście prawdziwe, z których wynika szczera historyczna prawda, że czerwonoarmiejcy ginęli na terenie Polski, ponieważ byli traktowani przez Polaków jako okupanci, a nie jako wyzwoliciele. Jeżeli wchodzi na nasze ziemie, na terytorium Rzeczypospolitej, wojsko, które nie tylko rozprawia się z okupującą nas armią, ale również niszczy struktury administracyjne oraz siłę militarną niepodległej Rzeczypospolitej, to rzeczą oczywistą jest opór, ponieważ jest to walka z nowym okupantem.
Szef rosyjskich archiwów zapowiedział też wydanie książki o polskim podziemiu. Według niego publikacja dokumentów jest odpowiedzią na wypowiedzi polskich polityków o wyzwalaniu obozu Auschwitz przez Ukraińców i obchodów 70. rocznicy zwycięstwa w Gdańsku zamiast w Moskwie. Kijów najprawdopodobniej kupi broń śmiercionośną, poinformowała Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Ukraińcy nie chcą jednak ujawnić szczegółów transakcji. Władze Ukrainy od dłuższego czasu apelują do krajów zachodnich o pomoc wojskową. Prorosyjscy separatyści dalej łamią porozumienie z Mińska. Ministrowie spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii i Węgier zaapelowali o realizację umowy. Minister Wielkiej Brytanii zapowiedział, że jego kraj nie wyklucza możliwości kolejnej ofensywy prorosyjskich separatystów. Tymczasem zarażeni pikującym kursem hrywny, Ukraińcy wykupują ze sklepów najpilniejsze artykuły spożywcze. Kupujemy na zapas, bo nie wiemy, co będzie dalej. Trzeba się zabezpieczyć, powiedział polskiej agencji prasowej klientka jednego z marketów w Kijowie. Jutro przeważnie zachmurzenie duże, miejscami słaby deszcz na krańcach zachodnich oraz na Pomorzu początkowo deszcz ze śniegiem. W rejonach górskich deszcz ze śniegiem i śnieg. Na wschodzie początkowo mgły. Temperatura od 5 stopni lokalnie na północnym zachodzie do 9 na południowym wschodzie, a w rejonach podgórskich około 4 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany zachodni, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1006 hektopaskali i będzie się wahało. Prognozą pogody zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja. Yeah.